Nasza stała załoga, realizujący program Łukasz Kurzawski i przed mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Zapraszamy na drugą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Sporo atrakcji jeszcze przed nami, duży wątek olimpijski, a to między innymi dlatego, że dokładnie za dwa miesiące, 23 lipca, czyli za dwa miesiące, rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020-2021. Już będziemy po piątkowej ceremonii otwarcia. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kadra, także ta wielkopolska, na tokijskie igrzyska. Spotkamy się ze znaną pięciokrotną olimpijką. Będziemy zapraszać na kajakarskie mistrzostwa Europy. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajmiemy się także sportem młodzieżowym. Będziemy mówić o szpadzie. Będziemy mówić także o koszykówce. Będziemy także na tatami, czyli na matach judoczek i judoków. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, jak mówiłem, 23 dzień maja. Najważniejsze informacje dnia.
Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju tenisistek w Strasburgu. Polka, poznanianka, w pierwszej rundzie pokonała Japonkę Nao Hibino 6-2 i 6-0. Linetta rozstawiona jest w tym turnieju z numerem 8, a do tej pory z Nao Hibino zawsze miała problem. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Monaco, piątą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. W wyścigu z powodów technicznych nie wystąpił reprezentant gospodarzy Charles Leclerc w Ferrari, który miał wystartować z pierwszego pola startowego. Natomiast Verstappen dzięki wygranej na ulicach Monte Carlo został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugi jest dotychczasowy lider, Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który był dziś siódmy. Brytyjczyk Alfin Evans w Toyocie Yaris WRC wygrał rajd Portugalii, czwartą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Najlepszy w kategorii WRC 3 okazał się Kajetan Kajetanowicz w Skodzie Fabii Evo, który w końcowym zestawieniu rajdu plasował się na 13 pozycji. Informacje ligowe: w zakończonym meczu żużlowej Ekstraligi Stal Rzeszów przegrała z Włókniarzem Częstochowa 44-46. O 19.15 początek meczu we Wrocławiu Sparty z Leszczyńską Unią. W drugiej lidze PSŻ Poznań uległ kolejarzowi Rawicz 42-48. W piłkarskiej drugiej lidze KKS Kalisz zremisował na wyjeździe z Pogonią Siedlce 0-0, a rezerwy Lecha Poznań u siebie zremisowały z Motorem Lublin także 0-0. W ekstraklasie futsalu Red Dragons Pniewy uległy dziś Słonecznemu Stokowi Białystok 1-4. Z kolei AZS UAM Poznań zdobył Puchar Polski w kobiecym futsalu, pokonując w finale na Morasku Rolnika Głogówek 3-0.
Na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie do godziny 20. Dwie minuty muzyki, a później już o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tym razem będziemy troszkę spekulować, jaka może być ta poznańska kadra na zaczynające się Igrzyska w Tokio 23 lipca. To będzie historyczne ujęcie profesora Ryszarda Bryka z Poznańskiego Uniwersytetu. Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018 doskonale, myślę, wszystkim kochającym nie tylko historię sportu, ale kibicom, publikacja profesora Ryszarda Bryka, znakomitego historyka sportu z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Panie profesorze, trzeba będzie dopisywać kolejne rozdziały i to absolutnie ważne rozdziały, bo Tokio 2020 w szyldzie pozostaje, ale mamy rok 2021. Pełne szaleństwo także dla historyka sportu?
No tak, to pora na pewne podsumowania badań historycznych nad ruchem olimpijskim, to realizacja zamówień czasopism naukowych, czy prasy codziennej, czy też tygodników społeczno-kulturalnych. Ta moja książka Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018 ilustruje start poznańskich sportowców. Przypominam, że definicja poznańskiego olimpijczyka brzmi według mnie następująco, że jest to ten sportowiec, który startował na Igrzyskach Olimpijskich, mając przynależność klubową do Poznańskiego Stowarzyszenia, czy też Klubu Sportowego. Od debiutu pierwszych poznańskich sportowców, który przypadł na Igrzyska w Paryżu w roku 1924 do roku 2018, mamy tych poznańskich olimpijczyków 225. Są to przedstawiciele różnych klubów. Dotychczas najliczniejszą grupę olimpijczyków dostarczyła poznańska Warta, po niej poznański AZS. W tej książce charakteryzuje organizuje start poznańskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w układzie chronologicznym. Najpierw przedstawiam ogólne tło Igrzysk Olimpijskich, międzynarodowe uwarunkowania, następnie pokazuję start reprezentacji Polski i wtłaczam start poznaniaków. Przyświecała mi bowiem w tej książce idea, aby pokazać rolę, aby pokazać wkład poznańskiego sportu do polskiego ruchu olimpijskiego. Ale oprócz tej części analitycznej w książce zamieszczone są biogramy. 225 biogramów poznańskich olimpijczyków. No, od opublikowania książki upłynęło nieco czasu. Do niektórych biogramów będzie trzeba dopisać datę śmierci, prawda, czy też inne wydarzenia związane z losami tychże sportowców. Także niewykluczone, że po igrzyskach w Tokio, w której mam nadzieję, że będzie nie mniej liczna jak w ostatnich igrzyskach olimpijskich reprezentacja poznańskiego sportu, przyjdzie czas na dopisanie kolejnego rozdziału, prawda, jak również i kolejnych biogramów i wreszcie kolejnych aneksów, w tym, mam nadzieję, aneksu z zestawieniami medalowymi, że ten medalowy dorobek poznańskiego sportu olimpijskiego zostanie powiększony już niebawem.
Mówił pan to z taką pasją, ale wcale się nie dziwię, bo muszę na chwileczkę pana ściągnąć z tej katedry wykładowcy uniwersyteckiego. Przecież cały czas jest pan także praktykiem niesamowicie zaangażowanym w pracę Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu i nie tylko, także na szerszym forum. Wciąż ten jedyny złoty wielkopolski medal olimpijski to jest medal AZS-iaka Szymona Ziółkowskiego z Igrzysk Sydney 2000. Też pan liczy na to, że w kontekście pańskiej innej publikacji, doskonale również znanej, wydanej na stulecie Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, że ta reprezentacja AZS-u będzie liczna, jeśli chodzi o tych Wielkopolan, którzy w Tokio się pojawią?
No, zakładaliśmy, że Poznański Akademicki Związek Sportowy, a więc mając tutaj na uwadze sekcje zgrupowane przy organizacji środowiskowej oraz klub uczelniany AZS-UAM i klub sportowy AZS-AWF łącznie dostarczą 10 olimpijczyków. Wydaje mi się, że jednak chyba tych 10 z AZS-owskim gryfem na piersiach się nie pojawi, ale kilkuosobowa grupa na pewno. Pewną nominację ma Joasia Fiedorow w rzucie młotem. Jeżeli chodzi o Aleksandrę Kowalczuk, na ostatnich Mistrzostwach Europy doszła do finału, tylko kontuzja ją wyeliminowała z ukończenia walki finałowej. No też ma szansę medalową. Pojawiła się Martyna Jelińska sprzed kilku dni, która uzyskała nominację olimpijską. To florecistka AZS-u AWF-u. Liczymy, że z poznańskiego AZS-u będzie jeszcze kilku lekkoatletów. Mam tutaj na myśli sprinterów, przede wszystkim z grupy Tadeusza Osika. Także tutaj no, nie jest wykluczone, że może właśnie Tokio 2020, odbywające się w roku 2021, przyniesie kolejny medal dla poznańskiego AZS-u, medal olimpijski.
Mamy też taką nadzieję, niech to będzie jakiś poznański przynajmniej medal na takich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Być może uda się to którejś z AZS-iaczek bądź AZS-iaków, o czym tak pięknie opowiadał profesor Ryszard Wryk z Poznańskiego Uniwersytetu. I mamy książkę pana profesora dla państwa do wygrania. Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019 z dedykacją autora. Pytanie takie dla uważnych, bo wiemy już na pewno, że no, nie udało się zdobyć wielu kwalifikacji póki co, ale jest na pewno jedna kwalifikacja i to jest jedyna polska florecistka, która wystąpi na szermierczych planszach w Tokio. Proszę podać imię i nazwisko tej podopiecznej trenera fechtmistrza Włodzimierza Węcławka. Jak nazywa się ta dzielna dziewczyna, znakomita florecistka, która pojedzie na igrzyska do Tokio? Nasz numer telefonu 61 8654 654. Ja będę odbierał poza anteną, bo my już dla państwa mamy kolejną propozycję, też olimpijską.
Pozostajemy w klimacie olimpijskim. 5 razy na Igrzyskach Olimpijskich była Aneta Konieczna z domu Pastuszka, znakomita polska kajakarka, która 3 medale wywalczyła. Już na Igrzyska Olimpijskie nie pojedzie, ale przy Igrzyskach będzie pracować w trochę innej roli. Posłuchajmy rozmowy z panią Anetą.
coraz bliżej Igrzyska Olimpijskie w Tokio. No i oczywiście też nasze pewnie nadzieje związane z występami polskich kajakarek, kajakarzy na tej wielkiej imprezie. No, ogromne olimpijskie doświadczenie ma Aneta Konieczna, znana także wcześniej pod nazwiskiem Aneta Pastuszka. Aneta, przypomnij tak w skrócie, bo tych rzeczywiście olimpijskich doświadczeń się trochę zebrało. Kiedy był ten pierwszy raz?
Pierwszy raz był w 96 roku. Pamiętam, w swojej urodziny w Sewilli zrobiłam kwalifikację olimpijską na jedynce. 2 miesiące później wyjechałam na igrzyska do Atlanty.
Ile wtedy miałaś lat?
18.
Młodziutka dziewczyna, która awansowała do olimpijskiego finału w nowej, najbardziej prestiżowej konkurencji jedynek. Dawałaś tam z siebie wszystko.
Oj, dałam więcej niż wszystko, bo pamiętam, że w momencie, kiedy przepłynęłam linię mety, to spadła mi tak zwana kurtyna. Zrobiło się ciemno, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. I pamiętam wtedy Brigitte Fischer wołałam, żeby do mnie dopłynęła, bo obawiałam się, że wpadnę do wody. Także wtedy pamiętam pierwszy raz, dałam z siebie chyba nawet więcej niż 100%, bo organizm powiedział, że basta.
Pamiętam ten twój olimpijski start na dosyć, no, takim wietrznym torze regatowym, zresztą oddalonym od centrum Atlanty o ładnych kilkadziesiąt kilometrów. Powiedz, przeżywałaś mocno ten olimpijski pierwszy start, bo debiut to jest zawsze debiut.
No tak, tym bardziej, że ja na igrzyska pojechałam bez swojego trenera, bo mój trener został w Polsce, a ja byłam tam zdana poniekąd na siebie. Czasami było tak, że trener czekał praktycznie do ostatniej chwili, żeby przed zamknięciem poczty wejść do poczty, móc do mnie zatelefonować i porozmawiać ze mną co i jak. Natomiast no, ten start był ciężki chyba też pod tym względem, że był dla mnie pierwszy tak prestiżowy i nie miałam nikogo z boku, kto by mnie, że tak powiem, zaopiekował się mną w odpowiedni sposób.
To powspominaj mi jeszcze te następne olimpijskie starty Anety Koniecznej.
Każdy olimpijski start był z jakimiś perypetiami. Każdy był
to po kolei.
Inny. Po Atlancie było Sydney, gdzie wiatr wiał jeszcze bardziej chyba niż dzisiaj tutaj na Malcie. Także tam było tak, że do ostatniego momentu nie wiedziałyśmy, czy iść spać, czy iść coś zjeść, czy się położyć i odpocząć, czy cały czas jednak być w tej gotowości startowej. Później przyszły Ateny. W Atenach no, też nie było najfajniej, ale cieszę się, że co się źle zaczyna, to się dobrze kończy. Po Atenach był Pekin. No, w Pekinie chyba było najfajniej, bo chyba najlepszy medal. Natomiast no, też się kiepsko zaczęło. Ta czwóreczka jednak trochę podcięła skrzydła. A już Londyn. W Londynie zmagałam się nie tylko z konkurencją Irakiem, ale też układami wewnętrznymi, także w każdych igrzyskach było coś fajnego, co zapadało w pamięć, ale też było dużo minusów, które w pewnym sensie podcinały skrzydła.
5 razy, to jest coś nieprawdopodobnego, to jest naprawdę takie mocne wejście do historii polskiego sportu. Przypomnij jeszcze te najważniejsze olimpijskie osiągnięcia, bo tego słuchacze by mi nie wybaczyli, gdybyś dokładnie nie opisała, w jakiej konkurencji i jakie krążki zdobywałaś.
Krążki zdobywałam głównie i przede wszystkim w K2 500 metrów. Pierwszy był w Sydney, brązowy medal zdobyłam w Atenach z Beatą Sokołowską-Kuleszą i trzeci był w Pekinie, srebrny medal z Beatą Rosolską, wcześniej Mikołajczyk.
To jeszcze na koniec pytanie, bo też podobno będziesz naszą koleżanką po fachu podczas tych tokijskich igrzysk.
Będę miała zaszczyt dopingować naszych zawodników i dostarczać emocji wszystkim kibicom, którzy będą chcieli oglądać kajaki i stacja Eurosport. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w taki sposób, żeby nasi kajakarze i kajakarki i kanadyjkarki jak najlepiej wypadli na igrzyskach olimpijskich w Tokio.
No z tymi kajakarzami, Grzegorz, to nie będzie najlepiej w Tokio.
Nie, bo nie będzie. Nie ma żadnej kwalifikacji olimpijskiej. 6 osad polskich popłynie na Igrzyskach Olimpijskich. Popłyną 3 osady kajakarek, 1 kanadyjkarka i 2 osady kanadyjkarzy. I żadnej kajakarzy. Tak będzie wyglądało na Igrzyskach w Tokio.
Kto najszybciej dodzwonił się do nas, to pan Sławomir Szymczak z Czempinia, który znakomicie odpowiedział, że chodziło o Martynę Jelińską, która będzie naszą jedyną polską florecistką na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. I oczywiście do Czempinia, do pana Sławomira Szymczaka powędruje książka profesora Ryszarda Wryka, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019.
O szermierce będzie, ale trochę później i o innej broni, a teraz wracamy do kajaków, bowiem Mistrzostwa Europy odbędą się w Poznaniu. Poznaniu, przeniesione z Duisburga. To będzie bardzo bogaty sportowy tydzień. Zapraszaliśmy już na zawody konne na Woli od 3 do 6 czerwca i w tym samym terminie na torze regatowym Malta właśnie odbędą się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie. Posłuchajmy.
To były gorące linie, gorące łącza, kiedy okazało się, że Duisburg zrezygnuje z organizacji kajakarskich mistrzostw Europy. No to rękę podniósł Poznań i sprawdziło się. Od 2 czerwca będą te kajakarskie mistrzostwa Europy na poznańskiej Malcie, co pewnie cieszy szefa wielkopolskich kajaków Ireneusza Pracharczyka.
Powiem tak, że ojców sukcesu przy każdej imprezie jest bardzo dużo i tu jest też bardzo dużo, bo zanim dowiedzieliśmy się, że Duisburg rezygnuje, dowiedzieliśmy się w Wałczu na konsultacjach takich olimpijskich i podjęliśmy z prezesem Polskiego Związku Tadeuszem Wróblewskim, że Polski Związek zgłosi do EKI Europejskiej Federacji Kajakowej, zgłosi, że Poznań chce to zrobić. No, zdziwienie było dużo, tu nas poparł prezydent miasta Poznania, też miałem parę telefonów urzędu miasta od pani dyrektor Ewy Bongi i prezydenta Jędrzeja Solarskiego, czy jest jesteśmy w stanie w miesiąc czasu to zrobić. Odpowiedziałem w ten sposób, że my mamy założony komitet organizacyjny we wrześniu. I gdyby tego komitetu organizacyjnego nie było, który był założony do Mistrzostw Europy Juniorów i U23 i do Mistrzostw Świata Smoczych Łodzi, to nie byliśmy w stanie w miesiąc czasu po prostu tego zorganizować. Po prostu wszystkie umowy mieliśmy podpisane, wszystkie sprawy z firmami, spotkania. 17 spotkań było komitetu organizacyjnego bezpośrednio z firmami, które będą nas obsługiwać. To samo z Siren, z miastem z Poznań. Były te spotkania zrobione i my po prostu tą imprezę przyspieszamy. Tutaj nie ma żadnych obaw. Mamy dużą poprzeczkę. Bardzo ciężkie negocjacje były z EKO. Bardzo ciężkie negocjacje. Nadal trwają. Pomimo, że mamy mało czasu, EKA wymaga co niektórych po prostu rozwiązań i my staramy się to i zrobimy to wszystko, żeby, ja nie będę tu szczegółów mówił, bo to jeszcze trzeba do końca dopracować, ale myślę, że to jesteśmy w stanie to po prostu zrobić, wszystko okej.
Czy prezes Ireneusza Pracharczyka spodziewa się, że ta ranga mistrzostw Europy właściwie w przededniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio będzie naprawdę duża, bo wiadomo, że jeszcze są zawody Pucharu Świata, takie olimpijskie też dobijaki kwalifikacyjne. Na jaką obsadę możemy liczyć?
Ja powiem tak, że jest to okres specyficzny, bo wiadomo, mamy tutaj, walczymy z COVID-em i cały świat walczy, jest okres specyficzny, ale sport się nie poddaje i sport trenuje. Liczę, że przyjadą najsilniejsi zawodnicy z Europy, najsilniejsze ekipy, że ekipy będą bardzo liczne. Przykładowo powiem, 70 osób jest zgłoszonych Węgrów, czy 70 paru ekipa niemiecka. Myślę, że będą na bardzo wysokim poziomie. Ja tak na koniec sobie serdecznie też zaprosił mieszkańców miasta Poznania, żeby tutaj nas jako Wielkopolskę, jako Polskę wesprzeć na tych zawodach, żeby trybuny będą otwarte, są odnowione, bezpłatne, żeby przyjść tutaj z całymi rodzinami, 50% może być ludzi na trybunach po drugiej stronie. Serdecznie zapraszam.
Magazyn Wielkopolskie Gole rozpoczniemy od regionalnego Pucharu Polski, bowiem półfinałowe spotkanie odbyły się w tym tygodniu w naszym regionie. Dnielba Wągrowiec wygrała na wyjeździe z Centrum Ostrów 3-0 i awansowała do finału. O wiele więcej emocji było w drugim spotkaniu półfinałowym w Środzie Wielkopolskiej, gdzie Polonia podejmowała Unię Swarzędz.
Po 90 minutach i w tym czasie doliczonym Polonia remisuje z Unią Swarzędz 3-3 i za chwilę będziemy świadkami serii rzutów karnych.
Niesamowite emocje podczas meczu półfinałowego Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolskiego Okręgu. Trener Polonii Sioda uszczęśliwiony musi być, choć jeszcze widać, że nerwy buzują. Krzysztof Kapuściński, 1-0 dla was, potem przegrywaliście 1-3, potem było 3-3 w doliczonym czasie, rzuty karne 6-5, jesteście w wielkim finale. Oddech.
No tak, puchary rządzą się swoimi prawami, ale nie mamy prawa tracić trzech bramek u siebie. Jestem o to zły, bo mieliśmy kontrolować mecz, mieliśmy strzelić drugą bramkę, a wkradło się takie rozluźnienie, rywal to wykorzystał, strzelił trzy bramki i znowu zaczęliśmy grać zupełnie bez sensu. Później się męczymy, no ale suma summarum, no gratuluję chłopakom, no bo to też jest sztuką się podnieść po takim gongu.
Specjaliści od Pucharów Polski, Polonia Środa pod wodzą Krzysztofa Kapuścińskiego już wie, że rywalem 9 czerwca będzie drużyna Nielby Wągrowiec.
No ostatnio jak wygraliśmy 3-2 lata temu w finał z Kaliszem, to też w tym chyba pucharze też pokarnych wygraliśmy jedną potyczkę, także jestem optymistycznie nastawiony. Na pewno będziemy chcieli ten puchar podnieść.
Uszczęśliwiony także prezes Polonii Środa Rafał Ratajczak, choć no, nerwy chyba musiały być dzisiaj. Całe spotkanie kibice mogli wejść na ten mecz. Spędził pan wśród kibiców i nastroje musiały trochę falować. Było 1-3, skończyło się szczęśliwie po karnych.
No fantastyczny mecz. No, cieszy się tylko, że kibice mogli być razem z nami, że mogli emocjonować się tym no, fajnym widowiskiem piłkarskim. Naprawdę obydwie drużyny zagrały bardzo widowiskowo, odważnie, szybko. Mnóstwo bramek, mnóstwo sytuacji. Naprawdę dla kibiców to będzie na pewno pamiętny mecz.
Trener Unii Starzec, pan Sławomir Suchomski. Panie trenerze, bolesny futbol dla was dzisiaj w tym meczu półfinału Pucharu Polski. Prowadziliście 3-1, skończyło się po karnych porażką.
No na pewno bolesny, taka jest piłka. Polonia to jest bardzo wymagający, doświadczony zespół, obyty już tutaj w lidze i w tych rozrywkach pucharowych. Co mam powiedzieć? No jestem troszkę zawiedziony wynikiem, ale generalnie z postawy zespołu jestem bardzo zadowolony. Chciałbym pochwalić zespół naprawdę, bo realizował założenia taktyczne. Mamy problemy zdrowotne, nie mogło grać z różnych względów dzisiaj czterech zawodników podstawowego składu, także, ale inni zmiennicy pokazali, że im się też należy miejsce, także mam bardzo wyrównany zespół i się cieszę, optymistycznie patrzę.
Czyli w finale Pucharu Polski Polonia Środa Wielkopolska, Wielkopolskiego oczywiście zagra z Nielbą Wągrowiec.
A teraz przeskakujemy błyskawicznie do piłkarskiej drugiej ligi i zerkamy, jak leciły sobie wielkopolskie drużyny. Ekipa rezerw Kolej Orze grała z Motorem Lublin i to spotkanie zakończyło się dzisiaj wynikiem 0-0. Z kolei drużyna KKS-u Kalisz grała mecz z Pogonią Siedlce, również bezbramkowe remisy w tym spotkaniu. W innych meczach 35. kolejki drugiej ligi piłkarskiej Stal Rzeszówę pokonała Sokoła Ostróda 3-1, Olimpia Elbląg pokonała Skrzeczna Stachowa 1-0, Zniczy Pruszków zremisował z Garbarnią Kraków 0-0, drużyna Górnika Polkowice zremisowała z Wigrami Suwałki 2-2, a Hutnik Kraków zremisował z Chojniczanką Chojnice 0-0. Na prowadzeniu tabeli Górnik Polkowice, Lecher drugi Poznań na miejscu 17, a dużo wyżej, bo na miejscu 8 ekipa KKS-u 1925 Kalisz.
W grupie mistrzowskiej trzeciej ligi, w grupie drugiej rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Radunią Stężyca 1-4, Bałtyk Gdynia przegrał ze Świtem Skolwin 0-2, GKS Przodkowo przegrał z Polonią Środa 0-2, a KP Starogard Gdański zremisował z Elaną Toruń 1-1, Radunia 75 punktów, Świt Skolwin 66, Polonia Środa 63 punkty. Tak wygląda czołówka grupy mistrzowskiej w trzeciej lidze. W grupie spadkowej walka o utrzymanie, między innymi Unii Swarzędz pod wodzą nowego trenera.
Jeżeli chodzi o Unię Swarzędz i uporczywą walkę o utrzymanie się w piłkarskiej trzeciej lidze, no to takim zadaniowcem musi być nowy szkoleniowiec tej drużyny, pan Sławomir Suchomski. Panie trenerze, przyszedł pan w niesamowicie trudnym momencie. Są już tego efekty, bo była seria naprawdę meczów, w których punktowaliście. No, czyli musi być pan optymistą. Podjął się pan trudnego zadania, ale na razie idzie.
No tak, na razie jeszcze jest 7 meczy. Mamy do zdobycia, mówię, zawsze 21 punktów i myślę, że zrobię wszystko, żebyśmy się utrzymali. Nie będzie łatwo, ale też walczą bardzo ambitnie, ale postaramy się utrzymać. Ten zespół ma potencjał i uważam, że to byłoby dla skrzypną dla tego zespołu, gdybyśmy się nie utrzymali. Nawet o tym nie myślę. Pozytywnie jestem nastawiony, zespół też.
Sławomir Suchomski, pamiętają pewnie starsi kibice pana występy na boiskach Ekstraklasy. No grał w usposobieniu ewidentnie ofensywnym. Też pan chłopaków do tego przekonuje?
Na pewno. Wiadomo, musi być balans zachowany między defensywą a ofensywą w dzisiejszej piłce, ale generalnie staram się, żebyśmy grali szybko, na dwa kontakty, dużo improwizacji, na pełnej szybkości, ale mówię, ja jestem zbyt krótko, żeby jeszcze to wszystko funkcjonowało, to potrzeba czasu, a tego czasu nie ma. Dlatego no, po każdym meczu staramy się niwelować błędy i od poniedziałku już analizujemy to, co najbardziej nam potrzeba.
Prowadzę pan także do tych treningowych zajęć, no to widzą sami piłkarze, to widzą osoby będące bliska drużyny. Dużo takich zajęć gimnastycznych, tak to powiedzmy, stretchingu troszeczkę, to też ma trochę, nie wiem, rozjaśnić głowy, przyspieszyć regenerację po każdym meczu?
Stretching jest potrzebny tutaj do regeneracji raz, ale też do obszerności i ogólnorozwojowego przygotowania koordynacyjnego też między innymi, a tego mi się wydaje trochę brakowało i teraz staramy się, żeby złapać motorykę, dynamikę, to ten stretching jest jak najbardziej potrzebny, ale generalnie piłkarskie rzeczy decydują na boisku, tak, że myślę, że tutaj mamy jeszcze, mamy w przyszłym tygodniu praktycznie 6 dni taki mikrocyklu między meczami i tutaj musimy wszystko zrobić, żeby poprawić jeszcze naszą grę, a powinno być coraz lepiej.
Powinien się też patrzeć na rezerwy poznańskiego Lecha, no bo wiadomo, że to pójdzie wszystko w dół, jeśli chodzi o utrzymanie się ewentualne. Kto z takim pańskim zdaniem, jakie te mecze, powiedział pan, kilka jeszcze pozostało, jakie będą takie kluczowe, żeby się utrzymać?
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim zwycięstwo w sobotnim meczu z Górnikiem Konin to na pewno nada też zespołowi pewności siebie i ta wejdziemy dołączymy do tych drużyn, którzy mają pośrednio są przed nami, może ze dwa zespoły się uda wyprzedzić, a wtedy też psychicznie na tą tabelę będziemy inaczej patrzeć. No myślę, że i później mamy ciężkie wyjazdy do Kołobrzegu i do Kleczewa, ale tam możemy powalczyć i ja jestem optymistycznie nastawiony. Myślę, że miejsce, które mamy, nie odzwierciedla potencjału tego zespołu i umiejętności.
Ale ten weekend chyba nie był udany dla Unii Stwarzędz, bowiem w bardzo ważnym meczu Unia przegrała z Górnikiem Konin 0-2. Ponadto Unia Janikowo pokonała Mieszko Gniezno 5-0. Jarota Jarocin wygrał z Bałtykiem Koszalin 1-0. Sokół Kleczew zremisował z Nielbą Wągrowiec 1-1. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Pomorzaninem Toruń 2-0. Flota Świnoujście przegrała z Chemikiem Police 1-4. A Gwardia Koszalin wygrała z Gryfem Wejherowo 3-1.
Czwarta Liga Piłkarska, Grupa Wielkopolska. W grupie mistrzowskiej Iskra Szydłowo zremisowała z Wiktorią Września 2-2. Nowe Skalmierzyca pokonała Wartę Międzychut 2-0, Odolanowia przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-4, a rezerwy KKS-u Kalisz uległy LKS-owi Gołchów aż 1-6. W innych meczach GKS Opiewo przegrał z Polonią Kępną 0-6, Ostrowia uległa Olimpii Koło 0-1, Wiktoria Ostrzeszówę pokonała Wilki Wilczyn 4-0, Lubuszanin Trzcianka zremisował z Obrą Kościan 1-1, Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Polonię Leszno 2-1, Kotwica Kurnik zremisowała z drugą drużyną Warty Poznań 1-1, a Krobianka Krobia pokonała TPS Winogrady Poznań 3-1. Liderem tabeli z przewagą 5 punktów nad LKS-em Gołchów jest drużyna Pogoni Nowe Skalmierzyce.
Piłkarska Piąta Liga, grupa pierwsza, oto komplet wyników 29. kolejki. Czarni Czerniejewo przegrali z Błękitnymi Wronki 3-6. GLKS Wysoka przegrał z Konkordią Murowana Goślina 0-3. Płomień Połajewo przegrał z Notecią Czarnków także 0-3. Lechita Kłecko przegrał z Lechią Kostrzyn 0-1. Leśnik Margolin pokonał Wełnę Skoki 3-1. Zamek Gołańcz wygrał ze Spartą Złotów 1-0. Orkan Śmiłowo pokonał Spartę Szamotuły 2-1. Huragan Pobiedziska wygrał ze Spartą Oborniki 3-1. A Pogoń Łobrzenica wygrała z Polonią Chodzież 1-0. Czołówka tabeli, Huragan 60 punktów, Pogoń Łobrzenica 57, Polonia Chodzież 55.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej, 29. kolejka spotkań. Korona Piaski wygrała z Wiarą Lecha Poznań 3-1. Kania Gostyń pokonała Grom Wolsztyn 3-0. Orkan Chorzemin przegrał z Akademią Piłkarską Rejsa 0-1. Pogoń Śmigiel zremisowała z Gromem Plewiska 2-2. Patria Bóg przegrała z Zetelną Luboń 0-3. Piastę Poniec pokonał Sokoła Pniewy 5-0. PKS Racot zwyciężył Rawie Rawicz 3-2, Płomień Przyprostynia pokonał Przemysłowa Poznań 7-1, a Lipno Stęszew wygrało z Promieniem Krzywiń 4-0. Na prowadzeniu w tabeli piłkarze Kani Gostyń.
W grupie trzeciej, piątej ligi aż na trzech stadionach padło po 8 goli, ale po kolei KS Opatówek przegrał z Astrą Krotoszyn 1-7, MKS Dąbie przegrał z GKS-em Rychtal 0-8, Orzeł Mroczeń wygrał ze Zjednoczonymi Rychwał 7-1. Ponadto Piast Czekanów przegrał z Zewką Kobyla Góra 1-2. Stal Pleszew wygrała z Witkowią 1-0. Polonus Kazimierz Biskupi pokonał Wiktorię Skarszew 2-0. Raszkowianka przegrała z Tulisją 1-2, a SKP Słupca pokonał Piast Kobylin 5-0. Punkty walkowerem otrzymał GKS Sąpolno za mecz z Lwem Pogorzela. W czołówce tabeli SKP Słupca 59 punktów, Wiktoria Skarszew 56, Orzeł Mroczeń 54 punkty.
Piłka nożna w wydaniu pań. 21. kolejka spotkań. Dramatyczne mecze w Krakowie AZS-u UJ-u z Medykiem Konin. Remis zdobyty przez Kolinianki dopiero w 90 minucie gry i to z rzutu karnego dzięki Annie Gawrońskiej. Remis 1-1. W innych meczach Olimpia Szczecin przegrała z Górnikiem Łęczna 0-2. KKP Bydgoszcz uległo Rolnikowi Wietrzychowice 1-2. GKS Katowice przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-1. Śląsk Wrocław pokonał Akademię Piłkarską Lechii Gdańsk 4-2 i UKS SMS Łódź rozgromił Rów Rybnik 10-0. Na prowadzeniu w tabeli z mistrzowską koroną już Czarne Sosnowiec, a Medyk Konin na miejscu czwartym.
W Ekstraklasie futsalu 33. kolejka, ale dwa mecze w ten weekend rozegrał zespół Red Dragons Pniewy, zdobywca Pucharu Polski. Wczoraj w spotkaniu zaległym pniewski zespół przegrał z teamem, zremisował z teamem Lęborg 3-3, a dzisiaj już w 33. kolejce porażka pniewskiej drużyny ze Słonecznym Stokiem Białystok 1-4. Futsal Leszno pokonał na wyjeździe GSF Gliwice 14-3. Ponadto Orzeł Jelcz Laskowice przegrał z rekordem Bielsko-Biała 2-3, FC Toruń zremisował z Red Devils Holnice 2-2, Klirek z Chorzów pokonał Futsal Team Brzeg 4-2, AZS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic zremisował z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego z Wilanowa 1-1, Piast Gliwice wygrał z Konstraktem Lubawa 4-2. Mistrzem Polski już wcześniej rekord Bielsko-Biała, 5. miejsce Futsal Leszno, 6. miejsce Red Dragons Pniewy. Ważna informacja, zespół z Leszna zapewnił sobie 5. miejsce w tabeli.
I teraz coś na piękny futsalowy deser. Ten turniej zakończył się dzisiaj w hali Poznańskiego Uniwersytetu na poznańskim Morasku. Dawid Cetrowski o wspaniałym kolejnym wyczynie piłkarek, futsalistek AZS UAM Poznań.
W wielkim finale UAM Poznań, lepszy od Rolnika Głogówek, trener zwycięskiej drużyny, trener drużyny, która w tym sezonie zdobywa dublet, Wojciech Weiss.
Super, pierwsza z nas się to przeżyło, mam nadzieję, że nie ostatni. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dużo nas to kosztowało, ten sezon był dla nas bardzo ciężki, bardzo trudny, ale zakończony happy endem. Wiedzieliśmy doskonale, że będzie ciężki mecz, Rolnik jest bardzo, bardzo groźnym przeciwnikiem, który nam nie leży. Znaczy wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno i faktycznie tak było.
Paula Frączak, UAM Poznań. Świetny humor, trudno się dziwić i zastanawiam się, lepszy humor był po Mistrzostwie Polski, czy może po Pucharze Polski? Bo w czym wybierać w tym sezonie?
No zgadza się. Powiem szczerze, że chyba taki sam tak naprawdę, bo gdzieś tam każda wygrana, kolejny sukces gdzieś tam jest no mile widziany i cieszymy się tak samo. No te Mistrzostwo Polski najpierw i teraz jeszcze ta wisienka na torcie tak naprawdę, ten puchar. No super, ekstra.
I znowu powtarza się sytuacja, że chyba ciężej było w półfinale niż w finale. Takie odniosłem wrażenie po tym turnieju Final Four w Pucharze Polski.
Zgadza się, tak. No nie wiem, chyba już w tym finale gdzieś tam trochę emocje się zmniejszają i dzięki temu no, gramy taką fantazję nawet, że tak powiem, bo dzisiaj no, trochę się działo, naprawdę. Wczoraj bardziej statycznie, gdzieś tam te dziewczyny też no, dobrze się broniły, nie miałyśmy za bardzo pomysłu, ale no, w końcu się udało wygrać, no i teraz ten finał, super.
Kapitan drużyny Alicja Zając.
To jest finał, tak? Każdy marzy o tym, żeby zagrać w finale i dziewczyny z Rolnika też chciały go wygrać, chciały stworzyć sobie sytuację. Pierwsza połowa w jej wykonaniu taka asekuracyjna, w drugiej już nie miały nic do stracenia, więc robiło się takie otwarte spotkanie i to nie był na pewno łatwy mecz, ale gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, myślę, że pod naszą kontrolą. Cieszymy się bardzo, podwójna korona, no nikt jeszcze nie stawiał na to przed sezonem, także się bardzo cieszymy.
No właśnie, od kilku lat jesteście tutaj w Poznaniu, grasz w drużynie UAM-u Poznań, natomiast taki sezon zdarzył się po raz pierwszy, podwójna korona, fajne pewnie uczucie, natomiast co się wydarzyło w tym sezonie, że w tym tak wszystko idealnie wypaliło?
No myślę, że znaczy to był trudny sezon dla nas i były wzloty, upadki. Myślę to, że po prostu byliśmy razem cały czas drużyną i siebie wspierałyśmy i gdzieś tam konsekwentnie dalej brnęłyśmy w to i żeby ten tytuł zdobyć i myślę, że to przede wszystkim, po prostu drużyna wygrała.
Brawo, woda, to był nasz sezon! Brawo!
Sporo się dzieje w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym w sobotę. Tarnowia Cup 2021, zawody dla młodych szpadzistów. Paweł Kapłon, organizator zawodów UKS Atlas Tarnowo-Podgórne.
To są zawody, które mają na celu przygotowanie zawodników już do startów w turniejach rankingowych. Koniecznie trzeba szlifować umiejętności w walce. Jest to już 9. turniej. Mamy tu rzeczywiście gości z całej Polski. Od Szczecina przez Toruń, Warszawę, Łódź, Lubin, Legnicę, Wrocław, Wadowice, Kraków, Radlin.
Jesteśmy już po rywalizacji dwóch kategorii wiekowych. Teraz walczą ci najmłodsi, ale skończyli chociażby juniorzy młodsi. Dyplomy trafiły do zawodników UKS-u Atlas Tarnowo-Podgórne?
Szczególnie w kategorii dziewcząt, kadetek, juniorek młodszych. Drugie miejsce zajęła Hanna Depta, a trzecie Gabriela Ciborowska. Są to zawodniczki naszego klubu, które już kilka lat trenują, zajmują miejsca na liście rankingowej Polskiego Związku Szermierczego w swojej kategorii wiekowej.
Natasza Kosówska.
Trenujesz szpadę w UKS-ie Atlas Tarnowo-Podgórne. Jak długo?
3 lata. Sama chciałam tutaj przyjść.
Spodobało ci się od razu?
Tak, od razu. Wolę atakować.
Atak się bardziej opłaca?
Zależy, z kim walczysz.
A jak tobie tutaj poszło w tym turnieju?
Wygrałam 4 walki z 5.
Ja sam Aleks Nawrocki-Nowak, trenuję w UKS Atlas Tarnowo-Podgórne.
Jak trafiłeś do tego klubu, jak trafiłeś do Szermierki?
Przez pewien program telewizyjny. Po prostu na początku zobaczyłem, że istnieje takie coś jak Szermierka, a że nie chodziłem na żaden inny sport, to chciałem się zapisać. Najbardziej spodobało mi się to, że walczy się szpadą, że to jest sport jednoosobowy, że nie jest odpowiedzialność grupowa, tylko jak wygram, to mogę sobie pogratulować, a jak przegram, no to mogę zrzucić winę na siebie.
2 walki za tobą, 1 wygrana, 1 przegrana. W tej przegranej przeciwnik był lepszy?
Tak, ale nie o wiele, bo przegrałem 4-3.
A w wygranej walce jak było?
Też 4-3, ale dla mnie. Myślę, że jeszcze na kilku zawodach się postaram coś wygrać.
A wczoraj zajął Aleks 3. miejsce. Gratulacje dla szpadzisty i jego rodziców. A teraz przenosimy się do Suchego Lasu na turniej koszykarski najmłodszych szkrabów. Ciekawie było.
Bardzo fajna impreza w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Mówię fajna, bo dotyczy koszykówki w roku jubileuszu stulecia wielkopolskiego basketu. Warto organizować także imprezy dla najmłodszych, o czym myślę za chwilę przekona nas organizator tej imprezy, pan Piotr Drgas. Panie Piotrze, co tu się dzieje, bo tu naprawdę maleńcy zawodnicy i zawodniczki biegają.
Tak, turniej Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele, roczniki 2011 i młodsze. Dla wielu zawodników pierwsze spotkanie z koszykówką, pierwsze mecze. Walczymy nie o punkty, walczymy o naukę tego, co się dzieje na boisku, walczymy o poznanie zasad fair play, o umiejętność fajnej gry i fajnej zabawy, no a przede wszystkim wpuściliśmy dzieci na boisko po tym strasznym okresie pandemii.
Nauczyciele widzę także zaangażowani w te rywalizacje, choć zapytam właśnie o rywalizację. Mówi pan, że nie ma tutaj takiego klasycznego liczenia punktów, to też pewne nowum.
Tak, staramy się uczyć dzieci, że na boisku w tym wieku najważniejsza jest walka i doskonalenie umiejętności. Czas na zdobywanie punktów przyjdzie później. Zaangażowaliśmy 8 zespołów, które wybraliśmy z 18, które się zgłosiły na ten turniej, więc zainteresowanie było bardzo duże. Trenerzy przyjechali, nasi trenerzy także dopisali, sędziują dzieciom na boisku. Pojawiły się także nasze kadetki i kadeci, którzy także biorą w tym udział, więc takie ogólno-wielopokoleniowe, można byłoby powiedzieć, koszykarskie spotkanie.
Piotrze, powiedział pan o tym odmawianiu, to chyba trudna rzecz.
Bardzo trudna. Rzeczywiście musieliśmy się mocno nagłowić, kogo nie przyjąć, no ale hala ma swoje wielkości, możliwości. Koszty finansowe także są w jakimś tam stopniu ograniczone, dlatego niektórym musieliśmy niestety odmówić.
Mimo, że nie ma klasycznego liczenia punktów, to walka, jak widzę, na boiskach bardzo zacięta jest.
Tak, dzieci mają to do siebie, że walczą o każde podanie, o każdy punkt i to jest piękne, ten uśmiech na ich twarzach i zmęczenie także po pobieganiu po boisku jest miodem na nasze serce, przede wszystkim organizatorowi, wszystkich, którzy biorą w tym udział.
A teraz o zupełnie innym obliczu koszykówki, ale też szalenie pięknym i wartościowym. Koszykówka na wózkach. Drużyną mistrzów Polski jest KKS Mustang Konin. Ta drużyna w wielkim finale pokonała Paktum Scyzory Kielce 79-58, a nasz reporter Marcin Hałas rozmawiał z twórcą tego sukcesu, współtwórcą, trenerem, grającym trenerem Piotrem Muszyńskim.
W finale drużyna z Kielc, która postawiła nam bardzo wysoko poprzeczkę, i tu trzeba już było się o ten wynik bić. Te drugie zwycięstwo w drugi rok z rzędu nie jest przypadkiem. Pracujemy dość mocno, przygotowujemy się mocno. Mamy wszechstronny skład, mamy zawodników też kreatywnych, mamy wysokich centrów i mamy taką kompletną drużynę, którą ja mam przyjemność naprawdę od 2 lat pracować i robimy z miesiąca na miesiąc progres i chyba dzięki dzięki temu właśnie tej atmosferze też, która jest w środku i klubu, i drużyny, naprawdę gramy bardzo zespołową koszykówkę i chyba to miało największe znaczenie. Drużyna generalnie spotyka się 3 lub 4 razy w tygodniu, no i plus mecze, regularny sezon. Mamy treningi, no jeżeli chodzi o fizyczno-motoryczne, no to jest bardzo ważne, bo to jest jednak szybka i bardzo silna dyscyplina, także tu trzeba być mocno przygotowanym na całe 40 minut. Poza tym mamy no też taką organizację gry, czyli typowo taktyczne. Mamy też teorie, mamy też analizy wideo, też naszych przeciwników podglądamy, patrzymy, uczymy się, co oni robią i wymyślamy też pod to właśnie też i strategię. Przez ostatnie 13 lat byłem też trenerem kadry Polski, też w koszykówce na wózkach. Dostaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich właśnie w Londynie 2012 i dwukrotnie, pierwszy raz w ogóle w historii też tej dyscypliny w Polsce awansowaliśmy dwukrotnie do Mistrzostw Świata, kilkukrotnie do Mistrzostw Europy, także drużyna polska jest naprawdę na dobrym poziomie. Powiem tak, ta dyscyplina w Polsce nie jest jeszcze aż tak do końca znana, choć już wiele już zostało zrobione właśnie od czasów Olimpiady w Londynie 2012 i pracujemy nad promocją tego sportu, robimy różne akcje i w szkołach, i na różnych obiektach sportowych, że rozwijamy to wszystko. No teraz mieliśmy szczęście, bo akurat TVP Sport zgodziło się na to, żeby transmitować te mecze, także dla nas ogromna niespodzianka i dotarło to do fajnie, bo dużo szerszej rzeszy kibiców, osób, które w ogóle oglądały i już wiemy z takiego odzewu bezpośrednio po meczach, że no ludzie byli zaczarowani tą dyscypliną i wielokrotnie mówili, że no pięknie to wygląda jak sport, jak koszykówka na nogach, także uznaje się na świecie koszykówkę na wózkach najbardziej widowiskową dyscyplinę sportową w sporcie niepełnosprawnych.
Tak się składa, że nasza ostatnia wycieczka z mikrofonem omija Poznań i tego się teraz będziemy trzymać, bo zaglądamy do Lubonia na tatami, bo tam odbyły się ciekawe zawody w judo.
Teraz ty po jego ataku, ty na atak. Oda, po jego ataku.
Kontrol. Dobrze.
Radosław Miśkiewicz, Akademia Judo, trener. W końcu się cieszymy, że po tym dłuższym czasie braku zawodu w Luboniu wróciliśmy. Organizujemy 21. Mistrzostwa Polski Weteranów i 3. Mistrzostwa Polski Amatorów, a na drugi dzień w niedzielę Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami. Na Mistrzostwach Polski Weteranów i Amatorów startuje 213 osób, a na Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych około 100 osób. Potrenowali troszeczkę, ale chcieli końcu rywalizację, no bo po to się trenuje, żeby była rywalizacja, więc wszyscy byli godni tego, żeby startować na zawodach, więc tak licznie się zostawili na dzisiejszych zawodach. Może jak zawsze amatorów to jest no, zupełnie inny poziom i weteranów niż taki profesjonalny sport, ale widać, że część ludzi, którzy trenowała wcześniej judo i teraz startuje na zawodach, że nie zapomniało, co to jest judo i ten poziom jest na wysokim poziomie. Przemysław Matyjaszek na przykład, który uczestniczy w igrzyskach, ale jako trener. Krzysztof Wilkomiński, mistrz świata, nasz medalista mistrzostw świata też jest, też jako trener. Oczywiście są medaliści mistrzostw świata weteranów, którzy startują już kilku lat, więc startują na tych imprezie.
Ciąg, rozrywaj.
Trzymaj.
Nogą pomóż.
Podczas lubońskiej imprezy nie brakuje także judoczek, które tutaj walczą o jak najlepszą pozycję.
Agata Czałbowska, jestem z klubu Legia Judo. Kobiet startujących amatorów było niedużo, byłyśmy podzielone na kategorie wagowe, wiekowe i pasami, więc tak wyszło, że byłyśmy we dwie. Walki były zacięte, bo nie była jedna walka, tylko były dwie. I taki wynik, taki rezultat.
W tym okresie pandemicznym taka pierwsza, ciekawsza okazja do rywalizacji?
Moja w ogóle pierwsza. Walka na zawodach to jest zupełnie co innego, są emocje i wtedy też troszkę się sprawdzamy, jak faktycznie ten trening wychodzą. No ja wcześniej nie walczyłam nigdy. Zaczęłam dosyć późno, trenuję od 2 lat i są to dla mnie pierwsze zawody i się cieszę, bo nigdy nie myślałam, że w takich zawodach wystartuję. Najpierw zaprowadziłam swoje dzieci, które już od ładnych kilku lat trenują, a potem im pozazdrościłam i jak powstała grupa żeńska, to przyłączyłam się bardzo chętnie.
Kręć, Krzysiek, kręć! Obracaj biodra! Obracaj, kręć się do góry, tak!
No oczywiście od nas startują, 2 zawodników od nas. Ja startowałem, zrobiłem złoty medal i drugi trener nasz, Igor Maszko, też złoty medal, więc tylko 2 przedstawicieli Akademii Judo startowało, ale 100% frekwencji i sukcesu.
Chciałem na moment jeszcze zapytać o rywalizację niepełnosprawnych. Dla tych ludzi, przypuszczam, jest to walka z własnymi ograniczeniami i pokazanie też, że niezależnie od tych ograniczeń cały czas można intensywnie się ruszać i trenować.
Tak, Daniel, to przede wszystkim rywalizacja jest na drugim miejscu. Przede wszystkim jest radość, że mogą wyjść z domu, mogą mieć spotkać się z rówieśnikami czy z innymi zawodnikami z innych klubów i to jest dla nich najważniejsze. Zabawa, radość, a nie rywalizacja, więc z tym się cieszymy, że oni chcą przychodzić do nas na salę, chcą trenować, chcą rywalizować w zawodach. To nas najbardziej cieszy, że oni są chętni do działania.
Witamy
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zachęcamy do czynnego udziału w naszej audycji, do wykonania u progu dnia kilku.
Państwo znają ten głos? To niesamowity radiowiec, docent Lech Erdmann, który piękny jubileusz obchodził ostatnio.
90. urodziny docenta doktora Lecha Erdmana miało miejsce to we wtorek, a pod koniec tygodnia uroczystości z tym związane, sporo znajomych się zebrało. Ważna postać dla poznańskiego sportu, krzewienia, takiego zdrowego
stylu
życia i oczywiście poznańskiego radia, bo to właśnie nasza rozgłośnia, no tak powiemy może nowocześnie, produkowała za sprawą właśnie doktora.
I słuchamy pana docenta także codziennie o 6.50. A kto odwiedził pana docenta Erdmana?
Redaktor Grażyna Wrońska.
Posłuchajmy.
Lech Erdman to nazwisko znane jest tysiącom słuchaczy w Wielkopolsce. Najpierw przekazuję życzenia od redakcji sportowej Polskiego Radia w Poznaniu, Radia Poznań, z którym pan był związany wiele lat jako autor popularnej gimnastyki porannej.
Od 1971 roku, 28 lat, korespondencję z radiosłuchaczami miałem jako ten kogut wcześniej rano budzący radiosłuchaczy. Ja teraz pani powiem, kiedy przejdę się do parku tutaj, tak zazdroszczę tym biegającym i moje Boże, gdybym tak wystartował, ile metrów bym luźnym biegiem przed. Niestety człowiek się starzeje, organizm pewnych rzeczy nie dopuszcza. No przyznam się teraz do mojego codziennego wysiłku, jest to 60 kroków tam i z powrotem po tych pokojach tutaj.
Dzisiaj składamy panu gratulacje z okazji 90. urodzin. Zrobił to również marszałek województwa, pan Marek Woźniak. Życzy panu dalszych dobrych lat i dziękuję za wszystkie pana działania, które pan podejmował, i te naukowe, i te popularyzatorskie. Proszę powiedzieć, co decyduje o zachowaniu takiej formy?
Ćwiczę regularnie chodzę tutaj, już wymagam trochę opieki, szczególnie ze strony kulinarnej i porządkowej. Zawsze uważałem, że aktywność fizyczna, tak jak i aktywność intelektualna, aktywność kulturalna, to są nierozłączne czynniki, które powinny każdemu towarzyszyć od wczesnej młodości do późnej starości. Zajmowałem się do niedawna ogródkiem, a w tej chwili dużo czytam, to znaczy daję sobie czytać, bo audiobooki są po prostu moim wiernym przyjacielem od rana do czasem późnej nocy.
A jaka tematyka?
Tematyka psychologiczna, filozoficzna i tego rodzaju.
Jesteśmy właśnie w domu pana Lecha Erdmana, w gronie jego przyjaciół.
Zasada jest taka, co miesiąc, ostatni czwartek, jest spotkanie tej grupy współpracowników.
Z Akademii Wychowania Fizycznego.
Przede wszystkim cenię sobie przyjaźń innych.
No to ja tutaj teraz widzę, wszyscy uśmiechnięci, piękne życzenia, kwiaty, no i umawianie się na kolejne spotkanie.
Wszyscy dzwonią do siebie i pytają się, czy znowu się spotkamy, czy znowu się
Lech spotkamy. Erdman mówi, oczywiście, ostatni czwartek, cieszę się.
Kontynuacja jest bardzo istotna tutaj.
Bierzmy przykład z Lecha Erdmana.
Jestem przygotowany do tego, żeby ugościć tutaj.
Dużo, dużo, dużo zdrowia, panie docencie. Lech Erdman, wspaniały jubilat, 90-latek. Niech tych czwartków, tak bardzo lubianych przez pana i pana przyjaciół, będzie jak najwięcej. Jeszcze raz dużo zdrowia od sportowej ekipy Polskiego Radia Poznań.
Kto rano wstaje, to w poranku może posłuchać gimnastyki
Zapraszamy
porannej.
Zapraszamy 6.50.
Z archiwum wyciągamy nagrania. Żużlowa Ekstraliga. Rozpoczęło się o 19.15. Spotkanie we Wrocławiu Sparty z Unią Leszno po 6 wyścigach 19-17 prowadzenie drużyny wrocławskiej. W meczu zakończonym Stal Gorzów przegrała z Włókniarzem Częstochowa 44-46. W drugiej lidze PSŻ Poznań uległ Kolejarzowi Rawicz 42-48. W piłkarskiej drugiej lidze KKS Kalisz zremisował w Siedlcach z Pogonią 0-0, a rezerwy Lecha Poznań we Wronkach zremisowały z Motorem Lublin także 0-0. Max Verstappen wygrał w wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco na ulicznym torze w Monte Carlo i dzięki temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, bo Hamilton był dziś siódmy i jest drugi. Magda Linet w pierwszej rundzie turnieju tenisistek w Strasburgu wygrała z Japonką Nao Hibinio 6-2 i 6-0. Trzymamy za tenisistka ZS-u Poznań kciuki.
Trzymamy kciuki także za udany tydzień dla Państwa i dla nas także na sportowej antenie Radia Poznań. Dziękujemy pięknie za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się realizujący naszą audycję Łukasz Kurzawski oraz ci, którzy program przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.